Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewica przy mikrofonie, ojciec Dawid Wilczyński. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy na antenie Radio Maria, to rola informatyki we współczesnych mediach. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu wykładowców oraz studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, z którymi ten temat będziemy dzisiejszym realizować. A są z nami pan dr Grzegorz Osiński, dyrektor Zakładu Informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca technologii sieciowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże.
Jest z nami pan magister inżynier Adam Szalach, absolwent dziennikarstwa i informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. A także jest z nami pan Michał Chechłowski, student trzeciego roku informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panów bardzo serdecznie. Cieszę się z obecności i zapraszam do podjęcia tematu. Rola informatyki we współczesnych mediach. Może rozpocznijmy od charakterystyki tych mediów, które tak często nieustannie się z nimi stykamy pośród naszej codzienności. Tak wiele informacji, tak wiele różnego rodzaju bodźców z mediów płynie w naszym kierunku. I jaki jest związek mediów z informatyką?
No, w dzisiejszych czasach związek jest tak naprawdę tak bardzo ścisły, że dość trudno jest go określić. Jeszcze niedawno media kojarzyły się raczej z gazetą papierową, czarno-białą bądź kolorową, z radiem, które nadawało sygnał w eterze, z telewizją, która, no, jeśli nie w eterze, to była to telewizja satelitarna albo kablowa. I tak naprawdę taki obraz mediów przez wiele lat był obecny, był określany, opisywany i badany przez specjalistów. I tak naprawdę dziennikarze, którzy ukończyli studia kilka czy kilkanaście lat temu, taki obraz noszą w swojej głowie. Oni nie byli przygotowani do tego, co nastąpiło tak naprawdę w ciągu ostatnich 10 lat. I ja dzisiaj przed przyjściem tutaj do studia słuchałem przemówienia pana prezydenta Andrzeja Dudy, który również dziś w dość podobny sposób wspominał przeszłość. On też mówił o telefonach, które były 10 lat temu. Były one jedynie wyposażone w klawiaturę i w wyświetlacz, taki jak w kalkulatorach, na którym mogliśmy co prawda zobaczyć numer, ale w ciągu tych 10 lat zmieniło się naprawdę niezmiernie dużo. Dzisiaj telefon stał się komputerem, każdy z nas ma go przy sobie, ma on już nie prosty wyświetlacz alfanumeryczny, ale tak właściwie normalny monitor komputerowy, czyli rola komunikacji zaczęła zmieniać się w sposób diametralny. Dzisiaj telefony służą nie tylko do rozmów, tak naprawdę niektóre badania pokazują, że współczesne nastolatki, kiedy korzystają ze smartfonów, to na 5. czy na 6. pozycji jest określenie, że telefon służy do dzwonienia albo do porozumiewania się z innymi ludźmi. Współczesne nastolatki wykorzystują telefon głównie do zdobywania informacji o świecie. Czyli dziennikarstwo, które kiedyś wykorzystywało klasyczne nośniki, dzisiaj przenosi się do przestrzeni, która jest zupełnie odmienna, do przestrzeni wirtualnej. I każdy człowiek wyposażony w telefon staje się nie tylko biernym odbiorcą informacji, ale również czynnym odbiorcą. Przecież większość portali internetowych umożliwia bądź to wstawianie komentarzy, bądź nawet większych wypowiedzi. Interakcja ze strumieniem informacji zaczyna pełnić, no, w niektórych sytuacjach nawet ważniejszą rolę niż sam przekaz bierny. Stąd jeśli mówimy o tym, jak zmieniło się dziennikarstwo i rola komputera w tym dziennikarstwie, no to musimy powiedzieć, że zmieniło się diametralnie. To już nawet nie komputer, bo komputer mamy w domu, tablet bądź laptop czasami otwieramy i mamy przy sobie, ale telefon mamy zazwyczaj całą dobę i w nim czytamy treści. Więc współczesny przekaz informacyjny, współczesne dziennikarstwo powinno również wziąć pod uwagę ten model przekazu. Dzisiaj również rozmawiałem przed przyjazdem do studia z gimnazjalistami, z licealistami. Się ich pytałem, czy oni w ogóle na przykład czytają jakiekolwiek gazety, które są w kiosku. Nie, młodzi ludzie dzisiaj już nie kupują gazet. Oni nie czytają gazet papierowych. Jeśli już czytają gazety, a czytają czasami, to zawsze w wydaniu elektronicznym. A tak naprawdę duża część ich aktywności to już nie jest bierny odbiór przygotowanych wcześniej treści, ale treści interaktywne. Czyli system stworzony przez komputery, smartfony, tablety, ten system staje się takim systemem przekazywania informacji, który nie tylko zaczyna szerzej wkraczać w nasze życie, często powodując szum informacyjny, ale to jest system, który zaczyna być wbudowany w nasze życie w ten sposób, że stajemy się jego czynnymi uczestnikami. Tu teoria Magluana w praktyce spełniła się, choć zapewne, kiedy tworzył swoją teorię, nie miał pojęcia, iż zmiany będą aż tak diametralne. No i teraz pojawia się pytanie podstawowe. Jeśli przekaz współczesny jest zdominowany przez środki elektroniczne, przez sieć komputerową, przez komputery, bądź to stacjonarne, bądź właśnie te wbudowane w smartfony, to czy dzisiaj dziennikarz powinien nabywać innych umiejętności, czy sam się uczyć? Jak to będzie? Bo oczywiście znamy z historii nieraz, kiedy pojawiała się nowa technologia, to natychmiast wieszczono upadek tej, która była przedtem. Kiedy powstało kino, wszyscy krzyczeli, że to jest koniec teatru. Później, kiedy wprowadzono kasety wideo, takie VHS duże, to już dzisiaj młodzi ludzie nawet może nie wiedzą, jak kiedyś wyglądały duże kasety VHS. Wielu ludzi wieszczyło, o, to jest koniec kina, kina będą puste. Później kasetę zamienił krążek CD, a dzisiaj strumieniowanie internetowe i tak naprawdę pamięci przenośne, które są bardzo malutkie i teatr cały czas istnieje, i kino istnieje, i telewizja, i dla tych wszystkich mediów jest miejsce w świecie. Tylko nastąpiła pewna zmiana konformacji. Chcielibyśmy się dzisiaj zastanowić, jak to będzie wyglądało w niedalekiej przyszłości. W jaki sposób technologia zdominuje to, co jest obecnie. Czy dalej będą wychodziły gazety papierowe? Ja myślę, że tak. Czy dalej będą tradycyjne media? Ja też myślę, że tak. Natomiast musimy być przygotowani na to, że równolegle obok, a czasami współgrając z tym systemem, będą również aktywne inne systemy medialne.
I w tym kontekście rodzi się konkretne pytanie odnośnie tego, jak ma wyglądać w tym świecie, który przed chwileczką pan doktor opisał, rola dziennikarza. Jak dziennikarz ma się odnaleźć w tym świecie? W świecie, w którym tak często dziś informacja staje się towarem do sprzedania, towarem, który niejednokrotnie poprzez to, że jest on tak bardzo powszechny, tak bardzo też niejednokrotnie wciska się go odbiorcom, staje się bardzo płytki i bardzo nierzetelny. I tutaj pojawia się bardzo konkretne pytanie o rolę dziennikarza. Jak ten dziennikarz powinien być przygotowywany do pełnienia tej funkcji?
Przede wszystkim dziennikarz powinien mieć narzędzia do pracy, tak jak swojego czasu wystarczało pióro i kawałek kartki. Już mogliśmy tworzyć artykuł na dzień dzisiejszy, żeby była taka możliwość zaistnienia czy w całej tej przestrzeni internetowej. Już tych narzędzi potrzeba troszeczkę więcej. Widzimy bardzo duży rozwój wszelkiego rodzaju blogów dziennikarskich, które rzeczywiście zaczynają pełnić funkcję na równi z dużymi portalami informacyjnymi. Dodatkowo ta nowa technologia można powiedzieć, zaczyna kształtować się. Troszeczkę nie zgodzę się tutaj z panem doktorem, gdyż rola dziennikarza powoli, mam już powoli dowody na to, że dziennikarstwo nie będzie potrzebne. No, jedna z amerykańskich gazet wprowadziła ostatnimi czasy oprogramowanie, które zastępuje dziennikarza piszącego tekst, czyli podawane są tematy i na podstawie informacji zawartych w sieci program pisze sam artykuł. I w tym wypadku no, zaczyna to rodzić poważne pytanie, czy rzeczywiście te media prasowe, typowe, nie zostaną wyparte. Na przykładzie swoim i chociażby moich rodziców. Rodzice przynajmniej 98% informacji, które do nich dociera, są to media tradycyjne, czyli telewizja, radio, prasa. Z kolei ja powiem szczerze, że radia słucham tylko i wyłącznie w samochodzie, a telewizja no, jest sporadyczna, może dla mnie nie istnieć, a wszelkie informacje, tak jak pan doktor powiedział, jest to tylko i wyłącznie dla mnie portale społecznościowe i wybrane jakieś portale informacyjne i wszystko to robię tylko i wyłącznie z poziomu telefonu komórkowego, więc gdzieś jest tutaj jakieś prawdopodobieństwo powolnego wygaszania. Oczywiście nie nastąpi to natychmiast i tak samo jak pan doktor powiedział, no, teatr nie zniknął. Więc myślę, że prasa drukowana też nie zniknie, ale widzimy coraz mniejsze jej zainteresowanie i to w miarę upływu pokoleń będzie cały czas spadało, tak jak spadła rola teatru mimo wszystko.
To może zwróćmy uwagę na bardzo konkretny przypadek użycia, mianowicie mówimy tradycyjne media, myślimy o radiu, telewizji odbierane przez odbiorniki stacjonarne gdzieś w domach. To nie jest do końca prawdziwy obraz. Przykład z mojej rodziny. Stacje radiowe, które są nadawane w kanale analogowym, czy mam nadzieję już wkrótce przejdziemy na radio cyfrowe. Niemniej jednak to, co określilibyśmy przez tradycyjne radio, jest również strumieniowane i w tym momencie sieć internet to nie jest nic nowego. To jest po prostu medium transmisyjne. I w moim najbliższym sąsiedztwie, nawet w mojej rodzinie, ta forma kontaktu z tak zwanymi tradycyjnymi mediami jest niezwykle popularna, więc tutaj internet sam z siebie nic nie wnosi. To jest tylko transport i z tym transportem możemy robić, co chcemy, więc to dobrze, z jednej strony możemy się zastanawiać, jak internet zmienia dziennikarstwo, ale z drugiej strony dziennikarstwo kształtuje to, co internet w jakimś stopniu potrafi i w którą stronę się rozwija. Bo rozwój techniki strumieniowania to nie jest coś, co wymyślili sobie informatycy. Była potrzeba rynkowa, powiedzmy wręcz medialna, aby rozwinąć sieć szerokopasmową, aby rozwinąć lepsze kodowanie dźwięku, aby pewne technologie z tym związane stały się bardziej dostępne. Więc jest też sprzężenie w drugą stronę. Dziennikarstwo może kształtować rozwój technik. I to jest bardzo istotne, gdy zdamy sobie sprawę z możliwości interakcji, bo o interaktywnej telewizji mówiło się długo, długo wcześniej, zanim internet wszedł nam do kieszeni. To nie jest temat nowy. To natomiast, co jest nowe, to owszem, z jednej strony fakt, że dzięki dostępności technologii internetowych każdy z nas może się stać nadawcą. To jest istotna nowość, ale każdy z nas ma możliwość selektywnego odbioru. I tu faktycznie jest pewna zmiana w stosunku do tradycyjnych mediów, gdzie ktoś układa dla nas ramówkę, podaje programy, z którymi się zapoznajemy chronologicznie, w postaci takiej, jakiej sobie życzymy. Tymczasem za pośrednictwem internetu, wspomniałem tutaj gazet, czy ktoś już czyta całe gazety od deski do deski?
Nigdy. Ale z drugiej strony, panie doktorze, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, mianowicie wiarygodności danej informacji, bo pamiętajmy o tym, że tradycyjna redakcja mimo wszystko bierze jakąś odpowiedzialność, a powiedzmy odpowiedzialność za podanie informacji mimo wszystko.
Prawdą? Finansową?
Poniekąd tak, a wolny strzelec
no to chwileczkę, to mamy tutaj kwestię regulacji tylko prawnych, czy nadawca osobisty też powinien taką ponosić, ale technologicznie nie ma znaczenia.
Technologicznie, moi drodzy, może rzeczywiście nie ma znaczenia, jednak chciałbym, żeby nasza rozmowa może skupiła się bardziej na człowieku, bo zeszliśmy troszeczkę za bardzo w stronę technologii, jednak wszystkie media tworzymy po to, aby służyły człowiekowi. To człowiek jest podstawą, on jest odbiorcą i to on
i
dzisiaj
nadawcą.
Może...
Słucham? I nadawcą.
To, właśnie, i on dzisiaj może decydować, czego słucha i co ogląda, a przy okazji jeszcze stał się nadawcą. I to faktycznie powoduje pierwszy bardzo poważny problem, co słyszycie Państwo u nas w studiu, też powoduje problem. Ilu fachowców w danej dziedzinie, to każdy ma na ten temat trochę inne zdanie. Bardzo słuszne pytanie o odpowiedzialność za podaną informację. Dzisiaj się z tym zmagamy. Jeśli otworzymy portale informacyjne, to pojawiają się te nowe słowa z nowomowy w stylu postprawda, fake news, hejt i tak dalej. Tego jest cała masa. To pan doktor Kowalski nazwałby pewnie efektem ubocznym zastosowania możliwości, że każdy może być nadawcą. Natomiast ja zwróciłbym jednak uwagę na to, iż nadawcą winien być człowiek, który jest do tego przygotowany, że nie ma czegoś takiego jak samowolka, powinniśmy to odróżniać, że macie problem, jakich portali słuchać, to jest ważny problem. No to tak samo, jakich gazet w kiosku czytamy, które wybieramy, a które nie. Każdy portal ma swoje logo, ma swoją nazwę, ma swoją redakcję i możemy sobie wybierać wśród tych profesjonalnych źródeł informacji i tam wiemy, czego się spodziewamy, wiemy, kto ponosi odpowiedzialność za tą informację. Jeśli mamy możliwość jej skomentowania, to ją komentujemy, a to jest rzeczywiście niewielki fragment informacji w sieci, bo duża część pozostała to jest dla mnie szum. To jest każdy mówi to, co chce i najlepiej na to może nie zwracać uwagi, bo a już na pewno nie brać tego poważnie. Informacja, która nie jest podpisana imieniem i nazwiskiem, no jest żadna. To nie czytajmy newsów, które są podpisane za pomocą nika, numerku bądź anonimowe. To od zawsze tak było na świecie, że anonimy, informacje niepodpisane nie były traktowane poważnie. One oczywiście zawsze pełnią jakąś tam rolę, no anonimy i takie informacje akcyjne mają rolę jakąś w społeczeństwie zazwyczaj do jego kształtowania lub do wywoływania pewnych rzeczy, ale jeśli założymy sobie, że rynek medialny no nie jest cenzurowany, to znaczy każdy ma prawo się wypowiadać, no to jeśli mamy problem z tym, co i gdzie słuchać, to popatrzmy, kto jest odpowiedzialny za stworzenie treści tego przekazu. Bo jeśli mamy człowieka odbiorcę, to z drugiej strony powinien siedzieć człowiek nadawca. Choć pan Adam zwrócił uwagę, że po tej drugiej stronie to już wcale człowiek nadawca nie musi siedzieć.
Ja się najbardziej obawiam tego zjawiska kreacji faktu, że pojawia się jakaś informacja i co gorsze zaczyna ona być później powielana do tego stopnia, że nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się to w głównych mediach.
Ale powielana przez kogo?
Przez ludzi.
No chwileczkę. Nawet stacje radiowe czy gazety chwalą się indeksem cytowalności, ale kogo przez kogo? Kto ich cytuje? No inne gazety ich cytują, no to też mamy powielanie i podbijanie wiarygodności w ten sposób. Mnie trochę zasmuciła wypowiedź doktora Osińskiego. Tak. Poczułem się zagrożony, moja wolność w internecie poczuła się zagrożona. Czyżbyśmy wchodzili tutaj w jakieś cenzurowanie i koncesjonowanie internetu? Gdzie wolna mowa?
Panie doktorze, wolność to nie samowola, to po pierwsze. A po drugie, klasyczna definicja wolności jest bardzo prosta. Wolność to możliwość wyboru prawd. I koniec. I nie ma innej wolności. Jesteśmy ludźmi i nasza wolność polega na możliwości wyboru prawdy i dobra. I jeśli widzimy w sieci informacje o której niewiele wiemy. No, nie wiemy, kto ją napisał, nie wiemy, kto ją stworzył, albo nie mamy zaufania do tego, to nie powinniśmy jej brać pod uwagę, ponieważ nie mamy w tej sytuacji możliwości stanienia po stronie prawdy. Ale kiedy wiemy, kto ją stworzył, skąd pochodzi, jaką ma treść, wiemy, kto jest za nią odpowiedzialny, wtedy dopiero jesteśmy wolni, panie doktorze, bo możemy stanąć po stronie prawdy.
Oj, teraz aż mi się przypomniały te głosy za deanonimizacją internetu, abyśmy się wszyscy rejestrowali z imienia, nazwiska i PESEL-u jako użytkownicy i wszystko było podpisane naszym nazwiskiem, jakby już nie można było nic wykrzyczeć po prostu w tłumie.
Odnośnie jeszcze tej prawdy, o której tutaj panowie mówią, rodzi się kolejne pytanie. Pytanie o to, jakimi cechami powinien charakteryzować się dziennikarz przyszłości, który właśnie będzie posługiwać się tymi konkretnymi mediami i również tą rzeczywistością informatyki.
Cechy dziennikarza? Świadomość informatyczna. Świadomość tego, w jaki sposób informacja jest dostarczana, jak ją należy ukształtować, tak aby ona była dobrze odebrana. W informatyce często mówimy o formatach danych i główne takie dwie jakby klasy to są formaty czytelne dla maszyny, takie nazywamy czytelne dla człowieka. Nie wchodząc w szczegóły i definicję jednego i drugiego, wydaje mi się, że dziennikarz powinien potrafić pisać lub mówić, przekazywać informacje w sposób faktycznie dla człowieka. Nic dziwnego, że są próby tworzenia automatów, które będą redagowały teksty. Ale o czym to świadczy? Chyba o absolutnie kiepskiej jakości tych tekstów, albo o niesłychanie rozwiniętej technologii. No bo jeśli automat jest w stanie redagować coś, co napisałby tak zwany dziennikarz, to chyba słabo. Chyba oczekiwalibyśmy od dziennikarza więcej. Więc chyba ta cecha dążenia do czegoś więcej.
Trochę w tym aspekcie takiego maszynowego jakby przekładu tekstów kojarzy mi się ta funkcja translatora, prawda? Jeśli chodzi o język, przełożenia z języka na język i wtedy faktycznie wychodzą dość różne dziwne rzeczy. Czy to nie jest troszeczkę podobnie?
Maszyna nie... Powiedzieć teraz, że maszyna nie rozumie znaczenia tekstu, to by było już zbyt wiele. Ale na pewno nie rozumie go tak jak człowiek. I pełnego przekładu tekstu, podobnego do przekładu tekstu produkowanego przez tłumacza, wątpię, czy osiągniemy. Choć nie we wszystkich zakresach. Jeśli do przełożenia, do przetłumaczenia jest instrukcja obsługi czajnika, to myślę, że współczesne algorytmy mają już na tyle rozumienie świata, aby to tłumaczenie wykonać precyzyjnie. Jeśli dziennikarz sprowadza swój przekaz do poinformowania, kto gdzie pojechał i z kim się spotkał, to myślę, że tą informację faktycznie można automatycznie wyprowadzić z mediów społecznościowych, ze zdjęć, bo przecież rozpoznawanie obrazu. Pewnie gdyby była możliwość połączenia tego jeszcze z jakąś geolokacją, skoro każdy ma telefon w kieszeni, to tego typu newsy możemy faktycznie produkować automatycznie. Czy tego oczekuję od dziennikarza? Absolutnie nie. Chciałbym mieć, jak to powiedzieć po polsku, insight, pewien wgląd w to, co się dzieje. Nie oczekuję relacji, oczekuję informacji o tym, co się dzieje. A więc, tak jak mówiliśmy przed chwileczką, tłumaczenia, które jest dokładne, a nie przekładu tekstu. Więc faktycznie ja od dziennikarzy oczekuję po prostu więcej niż od maszyny.
Tylko, że teraz z drugiej strony zaczynamy wchodzić na emocje i zaczynamy wchodzić w temat interpretacji. Pamiętajmy o tym, że przecież informację można, mimo że będzie prawdziwa, można ją pokazać z dwóch stron, czego to doświadczamy praktycznie codziennie i w tym wypadku no poniekąd, jeżeli mówimy o informacji stricte co, kto, co, gdzie, kto, jak, kiedy pojechał, no to rzeczywiście tutaj maszyna sobie spokojnie poradzi, ale z drugiej strony maszyna nie będzie wydawała opinii na jakiś temat. A czasem jest tak w współczesnym dziennikarstwie, że zamiast podawania faktu następuje podawanie opinii. I tutaj już zaczyna się kłopot i osobiście wydaje mi się, że biorąc część praktyczną, to wolałbym tą maszynę.
Część praktyczna, czyli tak, maszyna tworzy zbiór prostych informacji dotyczących daty, miejsca i wydarzenia, natomiast dziennikarz z tych newsów składa układankę i w zależności
felieton.
Od tego, jaki dziennikarz, tak, nazywa go felieton, nazywa go artykuł i w zależności od tego, jaki dziennikarz, jak dobrze wykształcony, o jak silnych fundamentach moralnych, układa je w taki sposób, no, żeby albo spełnić polecenie pracodawcy, albo spełnić polecenie kogoś innego, a ja wolałbym, żeby jednak ten dziennikarz zawsze stawał po stronie prawdy.
Prawdy, no tak, właśnie. Zgadza się.
Choć zostałem za tę postawę przez doktora skrytykowany, że nie wiem, w jaki sposób miałoby to uczynić deanonimizacją internetu, panie doktorze. Ja nie widzę żadnego powiązania. Stawanie po stronie prawdy w takiej sytuacji, czyli wybieranie tych informacji, które są podpisane i godne zaufania, nie ma z tym nic wspólnego. Są informacyjne, tak jak pan powiedział, ten krzyk w tłumie. Ja nigdy nie słyszę krzyku w tłumie. Nie ma po co mam słuchać krzyku w tłumie. Jak ktoś chce coś mądrego powiedzieć, to siada i pisze. A jak ktoś sobie chodzi po ulicach i tam coś krzyczy, no to tak naprawdę mnie to akurat mało interesuje. No, nie kształcimy dziennikarzy i nie uczymy się po to, żeby krzyczeć w tłumie. Krzyków tu ich nie usłyszę, to nie ma szans. Raczej pomyślmy o tym, jak wykształcić dzisiaj w tym, no jak sami państwo słyszycie, dość no, zróżnicowanym środowisku, jak wykształcić dziennikarza, który nie tylko będzie się umiał poruszać po współczesnych technologiach, bo te jeszcze jakoś znamy, możemy się ich nauczyć, ale jak będzie się poruszał po technologiach, które nastąpią, które będą za 10 lat. Często nawet sobie ich nie możemy wyobrazić. To, że algorytmy sztucznej inteligencji zaczną pisać więcej tekstów i lepsze, i mądrzejsze, i składać je w sposób coraz lepszy, to jest oczywiste. To jest postęp technologiczny i tego nie zmienimy. To, że część pracy będzie zdana na boty, roboty czy oprogramowanie, no to nawet tu w studiu naszym radiowym widzimy monitor, który nam wyświetla czas programu. Tego kiedyś nie było. Kiedyś ktoś musiał kontrolować, patrzeć na zegarek, sprawdzać, machać ręką. Dzisiaj to komputer już wybiera. To są rzeczy pomocnicze. Ważne jest, żeby w taki sposób to wyważyć, aby maszyna robiła to, co przynależy maszynie, a człowiek to, co przynależy człowiekowi.
To wyważenie jest niezmiernie istotne, ponieważ można odnieść też takie wrażenie, że w miarę rozwoju techniki, w miarę coraz większych możliwości, z których korzystają zarówno informatycy, jak i dziennikarze, to daje też bardzo konkretne możliwości tego, aby od tej prawdy, o której, i tutaj panowie mamy zgodnie stwierdzili, której dziennikarz ma służyć, prawda, aby poprzez wykorzystanie tych technologii dziennikarz gruntowniej podchodził do prawdy, a widzimy w dzisiejszym świecie, że niejednokrotnie jest zupełnie inaczej, że te techniki dają pewnego rodzaju możliwości, aby tę prawdę ukazywać w taki, a nie inny sposób. I to jest bolesne. I tutaj chyba też bardzo konkretne pytanie o etykę zawodową, o wartości, o to, że jak ważna jest również ta moralność i podchodzenie do dziennikarstwa od tej strony, bo można dysponować najlepszymi technikami i być bardzo kiepskim dziennikarzem, być bardzo daleko od prawdy. A można posiadać długopis, kartkę i być świetnym dziennikarzem, który faktycznie docieka do sedna sprawy, do prawdy. Jak tutaj wyważyć te dwie rzeczywistości?
No chyba nie tyle nawet wyważyć, co jak wdrożyć faktycznie, bo można być dziennikarzem z kartką, można być świetnym dziennikarzem, a nie być słyszanym. Więc kwestia przebicia się z tym prawdziwym przekazem to jest jeden aspekt. Tutaj kilka razy wspomnieliśmy o tym tak zwanym szumie. To już jest pewne założenie co do jakości tej informacji. To jest informacja, a czy ona jest pożyteczna czy nie, prawdziwa czy nie, to jest dopiero do rozstrzygnięcia. Do nas dociera informacja, dociera ten strumień i dziennikarz, owszem, powinien się kierować tymi wartościami, które jako odbiorcy sobie życzymy. To też taka ciekawa rzecz, bo w tym przekazie internetowym, powiedzmy pozytywnie, mamy ogromny pluralizm. Możemy mieć dziennikarzy, którzy są, zachowują się, piszą i mówią to, co pewna grupa ich odbiorców chce słyszeć. To sprzężenie zwrotne, o którym mówiliśmy na początku programu, jest większe niż być może nawet początkowo przypuszczaliśmy. Wyrażamy takie życzenie, aby mieć dziennikarzy dobrych, dążących do prawdy, kierujących się wartościami etycznymi. Świetnie. Ale jest pewnie grupa ludzi, która nie podziela tych naszych wartości, która życzyłaby sobie tak zwaną inną prawdę, dla nich prawdę kształtowaną. No, widzimy to w rynku prasowym. W zależności od tego, jaką gazetę weźmiemy do ręki, takiej prawdy, w cudzysłowie, się dowiadujemy. Nie ma obiektywnej informacji. Zastanawia, to jest najlepsze słowo, zastanawia mnie rola dziennikarza w wypunktowywaniu, co jest wiarygodne, co jest prawdziwe. Owszem, to zakłada, że on będzie się kierował pewnym określonym zbiorem wartości, to prawda, ale współczesny dziennikarz nie poradzi sobie z ogromem pracy, który stoi przed nim. Żeby ten dziennikarz mógł usiąść do pracy, ten ogromny strumień informacji, tą rzekę, ona już będzie musiała być przefiltrowana algorytmicznie. To po prostu przerośnie jego możliwości. Ta rzeka jest tak szeroka. I tu też rodzi się ciekawa rzecz, bo możemy dyskutować o wartościach etycznych, ale w przypadku algorytmów? Chyba nie.
To prawda. Rzeczywiście współczesne algorytmy powinny rozwijać się w tym kierunku, aby ułatwić pracę dziennikarzowi. Rzeczywiście dziennikarz jest absolutnie bez szans, jeśli chodzi o ilość informacji, newsów, źródeł informacji itd. Musi dostać pomoc technologiczną. Bez tej pomocy technologicznej dziennikarz dosłownie utonie w morzu informacji. Praktyka dzisiaj jest taka, iż są takie główne agencje informacyjne i to te agencje informacyjne tak naprawdę kreują rzeczywistość dziennikarską. Dziennikarze tak naprawdę korzystają z dorobku kilku instytucji, kilkunastu może dużych instytucji światowych, które właśnie tym się zajmują. Często słyszymy, dzisiaj też mieliśmy taki przykład, chodziło o przyjazd prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski. Ta informacja chyba najpierw się pojawiła w granicach 11-12. Dopiero po godzinie była informacja, że to nie jest oficjalny news Departamentu Stanu, ale że podała to agencja Reutera. I to tak dziwnie uspokoiło większość ludzi, bo jeśli coś podaje agencja Reutera, to jest tak znana agencja informacyjna, że ona sobie nie pozwoli ani na fake newsa, ani na manipulacje, ani na inne, że tak powiem, rzeczy, bo to jest agencja, która cieszy się powszechnym poważaniem. Wszyscy wiedzą, że to agencja rządowa, na którą jest dobrze finansowana, pracują tam specjaliści, czyli news stworzony przez tą agencję ma swoją wartość i on tak naprawdę zaistniał w przestrzeni medialnej, to dzisiaj śledziłem i już po jakichś 15, 20 czy 30 minutach wszystkie kanały informacyjne powtarzały tą informację jako coś pewnego. A przecież tak wcale nie jest, bo do przyjazdu tutaj do studia, ja to jeszcze nie wiem, czy Departament Stanu potwierdził przyjazd prezydenta Trumpa do Polski, nie wiemy tego, ale ta informacja już zaczęła żyć swoim życiem medialnym. Dlaczego? Dlatego, że miała pieczątkę Reuters. I tak dzisiaj jest w świecie, że jeśli jest duża agencja informacyjna, ciesząca się powszechnym zaufaniem, tworzy jakąś informację, to ona jest powielana i nadbudowywana. Więc ja nie wyobrażam sobie istnienia czegoś takiego jak pełen pluralizm informacyjny. Muszą być takie słupy, że tak powiem, bardzo ważne centra informacyjne, które tą informację filtrują, które stoją za tym i mówią tak, sprawdziliśmy to, rzeczywiście tak jest i to jest fakt, a rolą dziennikarza jest właściwe zebranie tych informacji od tych istotnych centrów informacyjnych i napisanie na jego temat opinii, skomentowanie i tak dalej. I to jest jedna część pracy dziennikarskiej, bo jest też druga, o której kiedyś słuchałem, jest taki redaktor Gadowski, który jest dziennikarzem śledczym i on większość swojej pracy, jak sam opowiadał, on w ogóle nie korzysta z telefonu komórkowego w pracy dziennikarskiej, on korzysta z takich źródeł klasycznych, czyli spotkanie, osobista rozmowa, notatka na papierze. No pewnie wielu dziennikarzy też nie korzysta z takich mechanizmów i z takich technologii. Oni wolą standardowe modele postępowania. No i teraz powstaje pytanie, czy reinterpretując newsy tworzone przez takie duże centra, dziennikarz powinien chodzić po świecie, nie patrząc na to, co się dzieje rzeczywiście w tłumie. Czy ma krzyczeć, czy ma słuchać tego, co mówi tłum? O, i to jest problem.
To znaczy, ja powiem szczerze, że ta wersja, którą pan doktor tu przedstawia, no rzeczywiście sprawdzi się w przypadku dziennikarstwa, moim zdaniem, globalnego. Czyli dziennikarzy, którzy...
No, dziennikarstwo śledcze tak, to nie globalne.
No, nie, dziennikarstwo oczywiście, że nie, no. Ale mówimy tutaj o tej części... powiedzmy tak, opartej na tych filarach, co pan doktor wspomniał. Ale pamiętajmy również o tym, że z punktu widzenia zwykłego człowieka najistotniejsze dla nas jest to środowisko lokalne, to środowisko, które jest najbliżej nas. No i wydaje mi się, że Reuters nie będzie się za bardzo interesował tym, co się wydarzyło przysłowiowej gminie jakiejś tam mniejszej, tak?
No tam trzeba wysłać redaktora z kartką i papierem.
Tak,
no,
i
widzisz,
tu mamy
no
tradycyjne właśnie dziennikarstwo. To jest, no. I to jest dziennikarstwo najbliżej nas. I tutaj też zaczyna w grę wchodzić temat, który już, można powiedzieć, zamknęliśmy, czyli tej prawdziwości przekazu informacji.
No ale to jak chcemy wykształcić dobrego dziennikarza, takiego, który da sobie radę na rynku medialnym za 5-10 lat, no to musimy go wykształcić zarówno w kwestii dziennikarstwa tego klasycznego z ołówkiem i długopisem, w kwestii dziennikarstwa globalnego, żeby się umiał w tym poruszać i jeszcze w kwestii, no nazwijmy to, dziennikarstwa społecznościowo.
No, no właśnie, to będzie chyba jego startem, dlatego no, że inaczej się nie dostanie nawet do tej redakcji lokalnej, więc tutaj ten, zamykając koło, co technicznie rzecz biorąc, ten dziennikarz, który ma przejść całą tą karierę, no w dzisiejszych czasach ma ułatwione zadanie, dlatego że zaczyna krzyczeć w mediach społecznościowych i dopiero na po tej podstawie może już zaczynać budowę swojej kariery.
Czyli od samego początku do samego końca dziennikarz dzisiaj będzie używał technologii komputerowych, nie ma wyjścia, a ołówek i długopis będzie mógł sobie wziąć do ręki tylko w takich przerwach, kiedy będzie szedł na spotkanie no, z dziwnymi ludźmi w dziwnych miejscach, tak? I kiedy będzie się zajmował no, dziennikarstwem śledczym o takim najwyższym rankingu, co się zdarza bardzo rzadko, no to może w takim razie wyeliminujmy ten długopis i ten papier i nie uczmy tego dziennikarzy, bo przecież kilkadziesiąt procent to rynek globalny, cała reszta to internet, więc po co klasyczne kształcenie?
Ja bym się tutaj jeszcze odniósł delikatnie do wypowiedzi pana doktora Grzegorza Osińskiego na temat tych wielkich bastionów medialnych dzisiejszych. Sam pan doktor zauważył, że w obecnym świecie właśnie taka agencja Reuters jest zbudowana jako taki bastion informacyjny, to jest informacja pewna. I jak sam również pan doktor zauważył, wcale to nie świadczy o tym, że ten bastion nadal podaje informacje w jakikolwiek sposób prawdziwą. To należałoby zweryfikować. Ja bym tutaj wrócił może delikatnie do tematu, który poruszył pan doktor Kowalski, to znaczy tego krzyku w tłumie. Z jednej strony tak, dzisiaj dziennikarz nie powinien krzyczeć w tłumie, nie zostanie w żaden sposób usłyszany, ani się nie przebije ze swoją informacją, który dziennikarz mądry będzie krzyczał w tłumie. Nie do końca. Jesteśmy w kraju też demokratycznym i mamy prawo wyrażać swoje poglądy, to co myślimy, to co mamy prawo w ogóle mówić. Będąc w takim tłumie, jeżeli nawet krzykniemy i nie mając dużego znaczenia, usłyszą być może nas osoby wokoło. Jeżeli kilka osób wokoło również to usłyszy i zacznie krzyczeć z nami, już się zbierze coraz większa grupa. W ten sposób może dojść do sytuacji, że cały tłum zacznie krzyczeć, a to już jest, bynajmniej w demokratycznym kraju, jakimś głosem, czymś, co już może coś zmienić, może podać informacje dalej. I wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie często właśnie informacja wiarygodna niekoniecznie musi pochodzić od takich medialnych bastionów, co właśnie od takich nielicznych ludzi krzyczących gdzieś w tłumie, hej, coś jest nie tak. Bo tu się to nie zgadza, tu się tam nie zgadza. Dzisiaj wydaje mi się, że właśnie taka wolność internetu i w pewnym sensie może również anonimowość, bo też za to słowo, które wypowiadamy, musimy sami odpowiadać, a w dzisiejszym świecie pełnym krzykliwej ksenofobii i innych tego typu rzeczy od razu jesteśmy porywani i oskarżani o coś i taka informacja w jakikolwiek sposób pojawia się, od razu jest tłumiana przez ludzi krzyczących za koła. Jeżeli jesteśmy anonimowi, też w pewnym sensie dajemy tej informacji chyba jakieś takie ujście na świat. Nie jesteśmy od razu porywani do odpowiedzialności i ciągani za wszystko. A taka informacja może zebrać grono swoich ludzi zainteresowanych i zacznie nabierać rozpędu i być może właśnie w ten sposób się przebije dalej.
To bardzo słuszna uwaga. No, bastiony bastionami, to tak jak zawsze świat był zbudowany. Różnorodny powinien być. Świat dziennikarski według mnie też powinien być różnorodny.
A więc powinien zaistnieć również ten pluralizm.
Bo tylko systemy różnorodne wykazują długożyciowość i odporność na stresy, więc oprócz dużych bastionów jak najbardziej dziennikarstwo społeczne, dziennikarstwo śledcze i portale internetowe i jak najbardziej te wszystkie akcje społeczne, które można sobie przez internet samemu stworzyć tym krzykiem w tłumie, tylko czy tam potrzebny jest wtedy dziennikarz, tak się zastanawiam. Przecież każdy człowiek potrafiłby to sam obsłużyć. Po co tam dziennikarz do obsługiwania portali społecznościowych? Przecież to każdy potrafi.
No to wróćmy
każdy
do...
potrafi sobie pokrzyczeć na portalach społecznościowych, powysyłać maile do znajomych. To gdzie tu dziennikarz potrzebny?
No właśnie, wróćmy do kwestii, którą zaznaczyliśmy już na samym początku, że w dzisiejszych czasach każdy oczywiście jest odbiorcą, ale może być nadawcą. I teraz tu przeszliśmy ciekawą drogę. Zastanawialiśmy się nad jakimiś kryteriami prawdy. Prawda definiowana przez korporację, bo koncern medialny, a prawda definiowana przez ilość ludzi, która uzna ją za prawdę. Takie głosowanie większościowe. Nie wiem, czy jedno i drugie kryterium jest w porządku. Natomiast podkreślmy też to, że skoro każdy jest nadawcą i każdy jest odbiorcą, każdy, kto powtarza informacje, powtarza, a to jest łatwe, bo łatwo jest udostępnić czyjś post, łatwo jest udostępnić link, czasami nawet nie zapoznawszy się z jego treścią. Jeśli mamy problem z rozprzestrzenianiem się nieprawdziwych informacji, jeśli mamy problemy z ich wiarygodnością, to może problem jest jak taka rana zadana samemu sobie. To społeczność w pewnym momencie robi sobie krzywdę, rozpowszechniając tego typu rzeczy, powtarzając je, powielając. Mamy technologie, które to umożliwiają. No cóż, technologia w sumie jest neutralna. Jak zostaje wykorzystana? No różnie.
Na zegarach 22.14 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, rola informatyki we współczesnych mediach, a naszymi gośćmi są wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Pan dr Grzegorz Osiński, dyrektor Zakładu Informatyki, pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca technologii sieciowej, pan magister inżynier Adam Szalach, absolwent dziennikarstwa i informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz student pan Michał Chechłowski, student trzeciego roku informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Za chwileczkę powracamy, aby kontynuować nasz dzisiejszy temat. Zapraszam jednocześnie radiosłuchaczy do współtworzenia czasu. Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, numery w sieci komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Rola informatyki we współczesnych mediach. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: rola informatyki we współczesnych mediach. Zapraszamy również radio słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Krzysztof z tej strony, z Gdyni się kłania.
Szczęść Boże.
Chciałbym włączyć się do dyskusji kilkoma takimi tematami powiązanymi właśnie z dziennikarstwem w internecie. Wydaje mi się, że dużą różnicą, która następuje w środowisku internetowym, jest to, że użytkownik końcowy jest monitorowany z każdej strony. To znaczy na niesamowicie wielką skalę możemy badać strony, które dany użytkownik odwiedzał, zestawy informacji, które dany użytkownik, którymi dany użytkownik jest zainteresowany, a w związku z tym profilować treść, które ten użytkownik będzie mieć wyświetloną. Czyli niesie to niesamowite ryzyko ostatecznie tak naprawdę, ponieważ okazuje się, że możemy tworzyć bańki informacyjne dla takich ludzi, to jest wyświetlać im tylko taką zawartość, którą wiemy, że potencjalny odbiorca jest zainteresowany. No i uważam, że duża rola klasycznego dziennikarstwa, tego powiedzmy pozainternetowego, jest właśnie trzymanie poziomu i porządkowanie informacji, gdyż taką następną sprawą, którą w internecie obserwujemy, jest generowanie informacji poprzez ilość wyświetleń. To znaczy ilość wyświetleń, która statystycznie jest bardzo mocno tutaj do sprawdzenia, jest głównym czynnikiem tworzenia treści. A okazuje się, że jednak duża liczba odbiorców lubi treści sensacyjne, niesprawdzone, wzbogacone szokującymi obrazkami czy zdaniami i niekoniecznie jest tutaj istotna waga tego dla społeczeństwa czy całość jakby otoczki, która wokół tego jest stworzona. Prawdziwa wartość tego w budowaniu rzetelności i takiej, no powiedzmy, prawdziwego przekazu. Także gdybym mógł poprosić jeszcze może o rozwinięcie tych wątków, bo myślę, że dla dużej rzeszy niezinformatyzowanych słuchaczy byłoby to też ciekawe. Jeszcze na koniec dodam, że chciałem bardzo wszystkim podziękować zarówno Państwu tutaj w studiu, jak i tym, którzy całe Radio Maryja tworzą, bo pomimo tego, że jakby jestem młodym człowiekiem spoza społeczeństwa, spoza społeczności, która to radio od początku tworzyła, to uważam, że prawdziwą ostoją wolności i demokracji jest możliwość właśnie też wypowiedzenia się i bardzo jestem zbudowany tym, że właśnie to ludzie mogą współtworzyć takie audycje. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Krzysztofie za włączenie się w naszą dzisiejszą audycję i również za ten głos mobilizacji do pracy. Bardzo proszę, panowie.
Ja bym chciał się odnieść do pierwszego punktu, dlatego że poruszona została tu sprawa nie tyle może anonimowości, bo ta anonimowość w sieci no jest sprawą troszkę dyskusyjną. Tu pan doktor Kowalski mógłby troszeczkę więcej powiedzieć o anonimowości. Jednakże problem, który porusza pan Krzysztof w swoim pytaniu, jest dosyć istotny, mianowicie komercja. Wyświetlanie treści jest to ewidentnie wpływ tego, że internet dysponuje możliwością dotarcia do jak największej grupy odbiorców. I jeżeli weźmiemy administratora strony internetowej, który dba o to, aby strona istniała w wyszukiwarkach, aby strona istniała w portalach społecznościowych, musi się związać z dużymi firmami, które będą promować. W tym wypadku, dostając narzędzia analityczne, rzeczywiście taki administrator dysponuje bardzo dużą ilością informacji. Już pomijam tutaj region, numery chociażby IP, ale nawet takie szczegóły jak wielkość wyświetlacza na telefonie komórkowym, czy czas spędzony przy danej informacji. Problemem jest tutaj to, że nie zapominajmy, że większość portali społecznościowych, a już na pewno ci główni gracze na rynku, są to instytucje prywatne. Są to firmy, konsorcja, które dyktują warunki. I jeżeli zarabiają od reklamobiorców, te reklamy podają użytkownikom i jednocześnie również kreują informację, która jest przekazywana dalej. I to tutaj niestety jedyną rzeczą, którą możemy brać pod uwagę, no, jest temat dbania o tą przynajmniej minimalną anonimowość, którą możemy zachować, gdzie chociażby na podstawie tych słynnych plików cookie nie będzie nam wyświetlana jakaś część przynajmniej tych reklam, może informacji, bo to rzeczywiście wszystko, każda nasza dana jest poddawana weryfikacji, o ile oczywiście o to odpowiednio nie zadbamy.
Znaczy, oczywiście tu nie straszmy w żaden sposób słuchaczy, że są jakoś śledzeni na każdym kroku, bo No, chwileczkę, idziemy przecież do sklepu mniejszego, większego, do supermarketu i towary na półkach nie są ułożone przypadkowo.
No nie.
Nie są ułożone przypadkowo i to rozłożenie zostało określone w bardzo konkretnym procesie, więc rozłożenie treści na portalu może być również oparte o jakiś proces i faktycznie jest i w markecie się na to godzimy, czemu w internecie nie mamy się na to godzić. Czy w markecie śledzone są nasze preferencje zakupowe? No oczywiście, że tak. Przecież nie płacimy już gotówką, a lista towarów na paragonie jest zupełnie jawna. Nie tylko dla sprzedawcy jest jawna, dla organów skarbowych też tak w ogóle. No dobrze, ale wracając do internetu. Szanowni Państwo, jeśli, Panie Krzysztofie, jeśli nie życzy sobie Pan być w konkretnej bańce informacyjnej, no to trzeba coś z tym zrobić. To są rzeczy, które no, standardowo są tematami poruszanymi na przedmiotach informatycznych, tam gdzie są omawiane technologie sieciowe. Nie sposób się przed czymś bronić, nie wiedząc jakby czym się nas atakuje. To nie jest tak, że nadawcy treści, czy reklamodawcy, wspomniany przez kolegę, podają nam coś, przed czym nie mamy żadnej tarczy. Oczywiście, że mamy. Oczywiście, że możemy być sprytni. Może przenieśmy trochę nawyków, które mamy z tak zwanego rzeczywistego świata. Znaczy, to jest oczywiście rzeczywisty świat. Internet jest rzeczywisty, ale no, jakkolwiek.
Mamy ten
jakkolwiek.
Znaczy, ja bym chyba tutaj jeszcze tak troszeczkę poszedł o krok dalej. Pierwszą rzeczą, której skorzystajmy z anonimowości, to wyłączmy GPS w telefonie komórkowym.
A dlaczego w ogóle?
No, w tym wypadku, no, firma, która dostarcza nam usługę, wie, gdzie jesteśmy na podstawie karty SIM, na podstawie...
No to nie, że wyłączmy GPS,
tylko GPS
w ogóle
wyłączmy... przynajmniej coś pomoże.
Nie, no to musimy wyłączyć telefon, przecież w markecie nie...
Też nie zawsze działa to.
No ale w markecie nie lokalizują nas po GPS-ie, tylko lokalizują po prostu po karcie sieci.
Tak, tak, ale mówię o ogóle, dlatego, że bardzo duża ilość użytkowników wszystko, to nie selekcjonuje tego, co chce przekazać usługodawcy, tak?
Znaczy, chwila. Indywidualny użytkownik może się bronić przed tak zwanym śledzeniem, przed tak zwaną bańką, zachowując zdrowe nawyki. Jeśli robimy zakupy tylko i wyłącznie w jednym słusznym sklepie, to nic dziwnego, że nas tam znają. No, przejdźmy jakąkolwiek ulicą naszych miast i miasteczek, czy pewnie już nawet wsi, sklepów jest całe mnóstwo. Możemy kupować naprawdę, gdzie chcemy. Pewnie cena ma jakąś tam, jest jakimś tam kryterium, jakość może też, chociaż to, co jest trudniej uchwytne. Ale jest wybór, gdzie korzystamy z usługi. Tu może jest problem w internecie, w odbiorze niektórych. Jeśli odbiorca nie potrafi dotrzeć do informacji inaczej niż w jeden jedyny słuszny sposób, przy użyciu jednej jedynej przeglądarki, jednej jedynej wyszukiwarki, jednego jedynego portalu, to oczywiście, że jest perfekcyjnie sprofilowany. Korzystajmy z tego, że dostawców treści jest wielu i że narzędzi do ich czytania jest wiele. A że rynek medialny, mówimy w handlu, mówimy o handlu i nikt się nie dziwi, że działalność handlowa jest dostosowywana pod potrzeby klienta. No, działalność, powiedzmy, firmy handlującej informacjami jest dostosowana pod potrzeby klienta.
Bo na tym polega handel, tak?
No, nie powinniśmy dziwić. Nie powinniśmy się dziwić, powinniśmy być za to tego świadomi. To jest istotne. Powinniśmy być tego świadomi. Mówimy o roli informatyki w mediach. Chyba faktycznie może niektórzy czują się osaczeni przez tą brak świadomość tego, czym się ich atakuje i jak się przed tym bronić. No ale to...
No i tutaj trzeba doszukiwać się roli i dziennikarzy, i informatyków definitywnie.
Mamy kursy do tego, mamy studia takie czy owakie. W końcu mamy analogowe, papierowe książki.
Może też powiedzmy wprost w takim razie, że spójrzmy na technologię. Technologia, która jest sama jakimś tam niebezpieczeństwem śledzenia reklamy spersonalizowanej czy personalizowanej informacji, no ta sama technologia podsuwa nam rozwiązania. Nie korzystajmy z powszechnie znanych systemów operacyjnych. Nie korzystajmy z tego, z czego korzystają wszyscy inni, jeśli nie musimy. Jest to oprogramowanie open source'owe, jest to oprogramowanie alternatywne, jest to oprogramowanie, które pomoże nas ochronić. No, nie chcę oczywiście mówić tutaj konkretnych nazw, ponieważ no, nie zawsze no, nie możemy tego robić, ale no, nie ma jednego słusznego systemu operacyjnego i jednego słusznego programu i tak dalej. No, różnorodność z jednej, tak samo jak w sieci informacji, różnorodność jest konieczna nie tylko w informacji, różnorodność jest również konieczna, jeśli używamy no, komputera, telefonu do życia codziennego i do różnych rzeczy. Spróbujmy popatrzeć, czy są alternatywne oprogramowania, spróbujmy zastanowić się, czy telefon w kieszeni naprawdę zawsze jest nam potrzebny. No, to może jak wychodzimy z psem na spacer po naszej okolicy, to nie jest potrzebny. No, czasami może też go wyłączajmy, no, czy cały czas musimy mieć go przy sobie. Z drugiej strony, kiedy uruchamiamy komputer, no to komputer służy do pracy, więc pracujmy na komputerze, a niekoniecznie od razu z automatu logujmy się do wszystkich możliwych portali społecznościowych i tak dalej, co zazwyczaj jest automatyzowane. No, może w tą stronę pomyślmy. Pomyślmy, bo jeśli patrzymy na świat informacji z punktu widzenia odbiorcy, to również odbiorca powinien być świadomym odbiorcą informacji, a rola informatyki w procesie przygotowywania informacji przez dziennikarza nakłada również na dziennikarza no, pewne takie zobowiązania, aby tą informację rozpowszechniał no, w sposób bezpieczny. To tak może ogólnie.
No jest pewna smutna rzecz dotycząca tego, że w kontekście przedmiotów ogólnego użycia, tych dookoła nas, czy nawet sprzętu AGD, czy dajmy na to samochodu, może nie każdy z nas ma szczegółowe pojęcie na temat, jak działa dane urządzenie, ale z grubsza jakąś orientację pewnie większość ludzi ma. Natomiast może w przypadku technologii internetowych jest zupełnie inaczej i tego brakuje świadomości, jak co działa.
Rola informatyki we współczesnych mediach to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy.
Radia Maryja?
Tak, kto jest z nami i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Kazimierz z Warszawy. Nasłuchuję się tym niby że wspaniałym medium, prawda, o tych mediach mowa i tak dalej, no internety, telewizor, komórka i w ogóle no cztery osoby w domu ma komórkę, laptopy, różne rzeczy. Ja doszedłem do wniosku już od dawna, że taka biedna nasza pani Maria Curie-Skłodowska, która wymyśliła rad, ona się biedna przewraca w trumnie, że doszło do takiego szczytu techniki, które umęca, niszczy ludzi, niszczy nie tylko człowieka, ale i krajobraz, atmosferę. I właśnie tutaj mową, czytanie, jakby tu nie patrzył, no to wiadomo, że jest różnica między czytaniem, słuchaniem, no i tymi specyfikami, o których tam panowie mówią. No ja tutaj nasłuchuję się tej rozmowie, no i najbardziej takim rozsądnym panem to jest pan, który zabiera głos, jak tylko audycja została uruchomiona. Drugi pan o takich łagodnym głosiku, który mówił o swojej babci, że jego rodzice, babcia w 80% korzysta z oryginalnych właśnie mediów. I to jest prawda, że tylko tu właśnie może uratować dzieci, młodzież, nas wszystkich. I chodzi tutaj mi o co? Ja zadam pytanie minącemu się panu doktorowi, bo tam ja słucham tego pana, jak tutaj pan w większości liberalnie podchodzi do tej sprawy. Ale proszę mi, niech ten pan mi powie, czy przypadkiem na tyle komórek tych specyfików właśnie cyfrowych, czy to nie niszczy atmosfery, Czy to, jeżeli nie, to niech proszę o uzasadnienie, a jeżeli tak, również o wyperswadowanie. Ja uważam, że na tyle stacji, co jest w Polsce, prawda, które odbierają tam, przekazują wiadomości, prawda, z miejsca na miejsce, to szkodzi i zdrowiu, no i oczywiście i zaburza atmosferę też, bo w ogóle powietrze, w ogóle no, według mnie to jest ogromna szkodliwość. Także tyle, co chciałem powiedzieć. Proszę o przychylne ustosunkowanie się. Pozdrawiam ojca prowadzącego, słuchaczy, no i panów gości, a szczególnie pana, którego wymieniłem, bo tutaj widzę, no i taki drugi jeszcze pan też zabiera głos, bardzo rozsądny. A jeżeli chodzi o tego pana, nie będę się powtarzał, ale tutaj się w wielu rzeczach nie godzę. Także dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Kazimierzu, również pozdrawiamy.
Dziękuję za ten głos. Rozumiem, że to, że drogi słuchacz nie zgadza się ze mną. Pytanie było, czy wielość telefonów komórkowych niszczy atmosferę i jeśli nie, to mam to udowodnić. Mógłbym skontrować, że jeśli pan sądzi, że to niszczy atmosferę, to również proszę udowodnić. Możemy stawiać różne tezy, ale czy jesteśmy w jakiejkolwiek pozycji, aby tego dowieść? Ja nie czuję się w żaden sposób specjalistą z zakresu medycyny, nawet w odległym znaczeniu tego słowa. Tak samo, czyli nie mogę określić na przykład wpływu tych urządzeń na organizm ludzki. Nie czuję się specjalistą, nawet w odległy sposób, z zakresu dynamiki Ziemi, czy to będzie atmosfera, czy woda, czy grunt. Naprawdę nie potrafię tego zrobić. Ale mogę przytoczyć kilka argumentów, mam nadzieję, że zdroworozsądkowych. Pierwszy będzie taki, że urządzenia, których używamy, zostały jednak dopuszczone przez właściwe organy do użytku powszechnego. Jeśli kwestionujemy w postanowienia tychże instytucji, to to rodzi ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe pytania, bo co z samochodami, co z naszą żywnością nawet. Jeśli kwestionujemy to, co zostało dopuszczone do powszechnego użytku, znów pytanie, na jakiej podstawie, to jest bardzo, bardzo niepokojący kierunek. Jeśli chodzi o wpływ na atmosferę, znów nie bardzo wiem jaką. Myślę, że łatwiej byłoby mi zrozumieć obawy o zdrowie ludzkie, a nie o atmosferę. No ale czy komórki tutaj mają jakiś wpływ? Może popatrzmy z punktu widzenia fizycznego. Jednak to są nadajniki. Jeśli mówimy o tym, że są to nadajniki i odbiorniki fal elektromagnetycznych, to jednak to są małe moce. Jeśli by stawiać tezę, że telefon niszczy atmosferę, to co z atmosferą robi nadajnik telewizyjny albo radiowy, który swoim obszarem obejmuje setki kilometrów? To jest dopiero niszczący wpływ na atmosferę, że już nie wspomnimy o tych nadajnikach, które mamy na orbicie. To jest to po prostu kierunek, w który ja bym nie chciał iść. Nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć, bardzo mi przykro. Tutaj nie usatysfakcjonuję pana odpowiedzią. Najbardziej jednak cieszy mnie to, że nadal mamy wolność pewnych urządzeń po prostu nie używać.
22:38 na zegarach. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Sławek z Gdańska. Witam serdecznie. Witam serdecznie gości, witam ojca. Ja troszeczkę nie zgodzę się z przedmówcą, z panem, który przed chwilą wypowiadał się odnośnie tego starszego pana, odnośnie atmosfery, bo pan użył takiego argumentu, że coś zostało dopuszczone, to znaczy, że mamy to kwestionować. Ja chcę przypomnieć kilka fragmentów z historii. Niedawno była taka głośna sprawa w Szwecji, kiedy Instytut Leków dopuścił lek przeciwbólowy dla kobiet w ciąży. Okazało się, że on powoduje upośledzenie płodu. Dzieci rodziły się z rączkami i nóżkami w formie kikutów, takich bardzo poranione. A lek był dopuszczony przez Instytut Leków w Szwecji jako lek bezpieczny do używania, również w tym dla kobiet w ciąży. Jak się mnie okazało, tą rzecz zweryfikowano, niestety, ale na niekorzyść, ale z przykrością dla tych dzieci, które się urodziły już z wadami. Więc to nie jest do końca argument, że jak coś zostało dopuszczone, to znaczy, że mamy ślepo wierzyć w to, że to jest dobre i że bezpieczne, bo tak nie jest do końca. Chociażby nawet ostatnie badania w samochodach, gdzie wyszło na jaw fałszowanie dokumentów dotyczących spalania, chociażby nawet i to tylko tak na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię informatyzacji i informacji w przekazie, bardzo uważam rozsądnym rozwiązaniem byłoby po prostu to, co też jeden z panów powiedział przed chwileczką, mianowicie nie korzystać, jeżeli nie potrzebuję. Czyli wychodzę na spacer, rzeczywiście zgadzam się z tym, wychodzę na spacer, mogę, jeżeli wychodzę krótko, nie biorę telefonu, jeżeli nie muszę usiąść do komputera, bo nie muszę czegoś zrobić na komputerze, to go po prostu nie włączam. Z kolei innym problemem jest tutaj wciskanie na siłę, permanentne wciskanie na siłę nam, konsumentom, mimo że mamy prawo tego nie korzystać, ale wciskanie na siłę, czy chcemy, czy nie, na przykład rozwiązań, których nie mamy ochoty używać. To znaczy, już mówię o co chodzi. Chodzi na przykład o takie sprawy jak zakupy internetowe. Jeżeli chcemy na przykład na jakimś portalu dokonać zakupu, to wiele portali jest tak skonstruowanych, że jeżeli się nie zarejestruję, to nie dokonam zakupu. Czyli albo dokonam zakupu po rejestracji, do logowania, z podania wszystkich swoich danych, albo w ogóle nie skorzystam z tego sklepu. A na przykład jest na nim rzecz, która mnie interesuje, gdzie indziej znaleźć jej nie mogę. Więc to nie jest tak do końca troszeczkę, że my mamy taki w pełni świadomy i wolny wybór z korzystania z osiągnięć techniki w naszym codziennym życiu. I należałoby troszeczkę jakby ostrożnie podchodzić do tego wyboru, bo z punktu widzenia oczywiście jakiegoś moralnego mamy wybór jak najbardziej, ale z punktu widzenia technicznego już czasami wygląda to tak, że nie do końca tak jest. Także tutaj raczej sądzę, że najlepszym rozwiązaniem w korzystaniu z technologii jest po prostu zdrowy rozsądek. Dokładnie to, co któryś z panów powiedział, że właśnie zdrowy rozsądek i takie rozważenie, rozważne korzystanie z tego sprzętu, że nie musimy włączać GPS-u, nie musimy włączać jakichś innych, żeby swoje lokalizacje określać, to po prostu tego nie róbmy. I to tyle chciałem się, żeby dołączyć do dyskusji.
Dziękujemy również panie Sławomirze za ten głos w dyskusji.
Wszystkiego dobrego.
Również z panem Bogiem.
Jedno słowo komentarza odnośnie tej wypowiedzi, szczególnie w aspekcie dotyczącym zakupów w sklepach internetowych, tam gdzie wymagane jest faktyczne zarejestrowanie się, zalogowanie się, aby ta transakcja doszła do skutku. Myślę, że należy bardzo uważnie przyjrzeć się temu, jakie dane życzy sobie sprzedawca, bo jeśli to jest nasze imię, nazwisko i adres, to wydaje się to uzasadnione, bo towar jednak trzeba wysłać. Zalogowanie się, nazwijmy to zarejestrowanie się, to jeszcze nie jest nic jakiegoś bardzo zobowiązującego. Ja rozumiem, że sklep otwiera taką możliwość, aby przy kolejnym zakupie nie musieć znów podawać swoich danych, żeby nie musieć wypełniać tych formularzy, ale pamiętajmy proszę, że gdziekolwiek podajemy nasze dane, w każdej chwili te dane możemy wycofać. Jeśli tych danych nie możemy wycofać, to myślę, że należy sprawę w jakiś sposób pokierować do inspektora danych osobowych, dlatego że tak nie powinno być, że tam, gdzie wyrażamy zgodę, tam, gdzie podajemy te dane, nie możemy ich cofnąć. Nawet jeśli wymagane jest na zalogowanie się do sklepu, to jak mówię, w takie w miarę rozsądne, gdzie podajemy tylko imię, nazwisko, adres, to, co jest potrzebne do transakcji, to przecież to utworzone konto po zakończeniu transakcji nikt nam nie broni skasować. Chyba że faktycznie broni i tu trzeba w tym momencie jakoś interweniować.
Rola informatyki we współczesnych mediach, temat, który podejmujemy na antenie Radia Maria. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Halo? Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Halo? Jestem słyszalny, tak?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki kochany.
Władysław Mazowiecki. Serdecznie pozdrawiam panów uczestników tej dyskusji, ojca prowadzącego. Chciałbym tutaj poruszyć taki temat właśnie wolności w internecie. I to nie tylko w tej przestrzeni internetu, ale generalnie związanej z tymi nowoczesnymi technikami przekazu. Otóż powszechnie wiadomo jest, że na przykład osoba niepełnoletnia nie może kupić w sklepie alkoholu, nie może kupić w sklepie tytoniu. I tutaj producent, który produkuje tego typu produkty, no jest zdany tutaj na ustawodawstwo, na pomoc tych, którzy rozprowadzają te towary. Oni mu pomagają w tym, żeby jego towar trafił, nie trafił w niepowołane ręce, czyli jego produkty trafiły nie tam, gdzie nie powinny trafić. I wydaje mi się, że tu jest podobna sytuacja. Mam na myśli szeroko taką dostępność takich treści pornograficznych, na przykład w internecie. No ja rozumiem, że są instytucje, które są zainteresowane przedstawianiem tej oferty rynkowej. Natomiast tutaj od instytucji oczekiwałbym, że na przykład młodzież, dla której te treści są zgubne w procesie wychowawczym, i to nie jest moja opinia, tylko ekspertów, którzy zajmują się socjologią, psychologią, wychowaniem, edukacją i tak dalej. Instytucje powinny zadbać, żeby te informacje tego typu nie trafiły w niepowołane ręce. Czyli ja zwalniam tutaj z tej odpowiedzialności producentów treści pornograficznych, natomiast oczekuję od instytucji, które zawiadują przepływem tej informacji, że odetną na przykład młodzież, dzieci od tego typu przekazu. Nie tylko w ten sposób, że cedują to na rodziców. No niech rodzic ściągnie odpowiednie aplikacje i tak dalej i niech o to zadba, bo sklep prowadzący sprzedaż alkoholu nie ceduje tej odpowiedzialności na rodziców, tylko sam ponosi konsekwencje. Jeśli sprzedawca sprzeda osobie niepełnoletniej alkohol, to wówczas nie rodzic tego młodego człowieka ponosi konsekwencje, tylko ten sprzedawca, również z sankcjami jakimiś tam materialnymi i karnymi. Ja bym oczekiwał czegoś takiego właśnie tutaj, takiego rozwiązania od instytucji zajmujących się, działających tutaj w sferze, czy reprezentujących wręcz państwo. No tyle chciałbym tutaj powiedzieć. Natomiast gdyby padł zarzut, że to jest jakieś ograniczenie wolności młodego człowieka, czy w ogóle wolności człowieka, no to oczywiście bezpodstawny zarzut, bo miłośnik straży pożarnej chciałby bardzo przejechać się wozem strażackim. Natomiast państwo i instytucje blokują tutaj jego wolność, nie pozwalają mu przyjść sobie i pojechać wozem strażackim, bo to nie jest jego kompetencja, prawda? To tyle, co chciałem tutaj powiedzieć.
Dziękuję panie Władysławie również za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję. Życzymy bezpiecznej, spokojnej drogi i prosimy naszych gości o odniesienie się.
Tutaj zabiorę głos może ja jako przedstawiciel młodego pokolenia i taka w pewnym sensie osoba, która właśnie obecnie wcześniej powinna być przez rodziców obostrzana takim prawem i której powinno się blokować takie treści. Również też jako student informatyki mam trochę pojęcie na temat tego, jak to wszystko jest zbudowane i jak to działa. Miałbym takie zasadnicze pytanie, jak zweryfikować, kto w danej chwili komputera używa, bo owszem, pewnie można zablokować dane treści i to się robi i są narzędzia dostępne do tego, głównie dla rodziców, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że dziecko samo dobrowolnie zdecyduje sobie, że o tych treści nie będę oglądał, nie wejdę na tą stronę, czy będę, nie wiem, poustawiam blokady jakieś, które mi zablokują dany dostęp do treści. Dziecko jest ciekawe świata, chce zobaczyć wszystko. Natomiast pytanie bardziej to jest chyba u użytkownika komputera, jak stwierdzić, kto w aktualnej chwili go używa, bo owszem, możemy zablokować w jakiś sposób dostęp do komputera, dostęp do danych treści w komputerze i pewnie to nie stanowi żadnego problemu. Ale jak zweryfikujemy, kto w danej chwili używa tego komputera? Bo ja mogę sobie pójść na przykład do komputera mojej mamy, na której, dajmy na to, nie jest blokowany już dostęp do tych treści, bez problemu sobie wyszukam wszystko, czego chcę. A dzieci tym bardziej są jeszcze bardziej cwane pewnie i przebiegłe w tych sprawach, potrafią rodziców wodzić za nos w przeróżne sposoby, więc tutaj nie wiem, należałoby prawdopodobnie rejestrować każdego użytkownika i nie wiem, przykleić komputer do niego, żeby on korzystał tylko z jednego, jedynego komputera, bo innej opcji chyba nie ma. A to już jest wtedy faktycznie godzenie w wolność według mnie, no bo wtedy konkretnie śledzimy to, co i co przegląda dana osoba w komputerze przez internet. To by zakrywało już trochę o jakiś paradoks i nie wiem, na ile byłoby to wykonalne. Poza tym pewnie byłaby wtedy masa nadużyć od raz, ze względu na właśnie możliwość śledzenia konkretnie każdego ruchu w komputerze i przypisania go do konkretnej osoby.
Ja powiem szczerze, że nie widzę tutaj potrzeby przypisywania konkretnego komputera do danej osoby. Po pierwsze, jest od strony czysto prawnej można wymusić przez dostawców usług rejestracji właściciela sprzętu, właściciela numeru. Z tym, że tutaj nastąpi blokada konkretnego sprzętu. Z kolei nie można tutaj zapominać o roli rodzica. Rodzic wprawdzie pokoleniowo będzie słabszy, jeżeli chodzi o obsługę sprzętu nowego, wchodzącego na rynek. Dziecko tutaj zawsze będzie miało przewagę, co obserwujemy, co, jaką widzę różnicę między moimi rodzicami a mną, a między moim bratem młodszym jeszcze ode mnie, a rodzicami jest jeszcze większa. I teraz nie można zapominać o roli rodziców, żeby również starali się nadążyć za technologią, żeby oni kontrolowali. Prosta sprawa. Rodzic może mieć dostęp do takich treści, ale musi wiedzieć, co jego dziecko robi w sieci. Bo to też jest bardzo poważnym problemem.
No ale tutaj wchodzi chyba bardziej w gestię już też blokada na wszystkie urządzenia w dzisiejszych czasach, jak mamy dostęp do, w sumie nie wiem ile, dzieci już obecnie, czy nawet ludzie ogólnie przy statystyki podają ile, 2-3 telefony przypada nawet na jedną osobę. Blokowanie wtedy jest dosłownie chyba dotyczy, jeżeli jest to strony providera, po prostu wszystkich urządzeń od razu, więc...
Przypomnijmy może wróćmy do tematu naszych dzisiejszych rozmów, prawda? Bo troszeczkę odbiegamy od tego tematu. Rola informatyki we współczesnych mediach. I rodzi się takie pytanie. Osoba, która pragnie zostać dziennikarzem nowych mediów, czy lepiej najpierw skończyć studia dziennikarskie, a potem podyplomowo informatyczne, czy na odwrót? Jakby panowie tutaj to widzieli w tych dwóch przestrzeniach mediów i informatyki i tej rzeczywistości tak bardzo przeplatającej się z sobą?
Bardzo, bardzo dobre pytanie, że tak powiem podstawowe. Współcześnie, jak widzimy, jest tak dużo tematów, które łączą się na styku media, informatyka, media, komputer, informacja, sieć, że powinniśmy zadać rzeczywiście pytanie, jeśli chcemy mieć tego dziennikarza, który będzie sprawny za 10 lat na rynku medialnym, który będzie umiał stanąć po stronie prawdy i będzie wiedział, jak to zrobić. O właśnie, bo to same dobre chęci nie wystarczą. I jednocześnie nie wypadnie z tego trendu rozwoju technologicznego, to czego powinniśmy go najpierw nauczyć? Czy najpierw powinniśmy go nauczyć technologii, algorytmów, posługiwania się nimi, a dopiero potem zwrócić uwagę na kształcenie dziennikarskie, pisanie treści, kulturę językową i tak dalej, czy też może odwrotnie? Najpierw studiujemy dziennikarstwo, a potem informatykę. Mamy, całe szczęście, jest z nami absolwent, który taką drogę przeszedł. Bardzo bym cię prosił, Adanie, żebyś opowiedział, co ty najpierw skończyłeś, informatyka czy dziennikarstwo?
Definitywnie pierwszym moim kierunkiem, który ukończyłem, było dziennikarstwo. Dopiero na trzecim roku podjąłem studia informatyczne.
Lepiej późno niż wcale.
No na pewno. Przyznam szczerze, że jednak bym się chyba trzymał tutaj w pierwszej kolejności, jeżeli mówimy o dziennikarzu internetowym, czy też dziennikarzu korzystającym z narzędzi informatycznych, pierwsza sprawa dziennikarstwa. Z tego względu, że pozwala zrozumieć i nauczyć się tego kunsztu dziennikarskiego, zrozumienia, czym jest prawda, czym jest przekaz przekaz informacji. Z kolei połączenie dziennikarstwa i informatyki jest bardzo dobrym połączeniem, bo o ile nauczyłem się warsztatu na dziennikarstwie, o tyle logika weszła mi już na informatyce.
Choć ja bym się tak nie do końca zgodził, bo mi się tak... Ja może nie do końca bym się zgodził z twoją wypowiedzią. Wydaje mi się, że... Znaczy, no dla mnie to jest bardzo dziwne. No jakżeż można być dziennikarzem, czyli zajmować się informacją, jak się nie zna podstaw teorii informacji, jak to się nie zna twierdzenia Shannona na przykład. No jak to może być? Jak może być dziennikarzem ktoś, kto nie potrafi wyliczyć entropii informacji, zastosować twierdzenia Shannona i on się informacją zajmuje? To chyba niemożliwe. Panie doktorze, to jak to powinno być tak naprawdę?
Ja na tą perspektywę patrzę zupełnie nieobiektywnie.
Jak wszyscy tutaj.
Jako pierwszy kierunek kończyłem informatykę, więc ja to, czego się nauczyłem, traktuję zawsze jako narzędzia. Czyli informatyka jest przedmiotem służebnym i może być służebnym wobec dziennikarstwa, może być służebnym wobec medycyny, może być służebnym wobec jakiegokolwiek innego obszaru naszego życia, gdzie technologie komputerowe są w jakiś sposób stosowane i dostępne. Co najpierw kończyć? Ja nie wiem, czy w ogóle najpierw.
Bardzo słusznie.
Chyba naraz tak naprawdę. Jedno i drugie. Nie szufladkujmy naszej wiedzy. Jest potrzeba syntezy wiedzy i umiejętności, a nie rozbijania tego na kawałki. Wielość tematów poruszanych w tej audycji pokazuje, że dziennikarstwo, że informatyka to jeszcze za mało. Jeszcze w zasadzie trzeba by studiować prawo. Pewnie trzeba by włączyć w to silny pion związany z etyką, może antropologię. Studiujmy jak najwięcej i naraz, naprawdę naraz, tak aby to, co zostaje w naszej głowie, było ujęciem syntetycznym, a nie analitycznym.
Rola informatyki we współczesnych mediach, temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Na zegarach 22:56. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, jestem inżynierem. Pierwsze pytanie do panów w studiu. Jak gdy w latach 40., 50. kończyłem studia, 20% tylko szło na studia wyższe. Obecnie teraz na studia wyższe idzie 70%. Uważam, że jest obniżenie poziomu wykształcenia nie tylko dziennikarzy, gdyż Arystoteles mówił, gdy w grę wchodzi ilość, zatraca się jakość, co później potwierdził oczywiście Hegel. Pytanie drugie. Dlaczego teraz dziennikarze i wiadomościach z internetu nie mówi się o zasadzie przyczynowo-skutkowej, że coś powstaje za przyczyną, a przyczyn mamy wiadomo ile, bo byśmy się uczyli na filozofii, przyczyna celowa, forma materialna. My nie korzystamy z tzw. pierwszych zasad, gdzie się mówi o interpretacji i definicji tożsamości. Ja uważam, że prowadzenie dyskusji między innymi w Radiu Maryja i nie tylko, gdy dziennikarze, specjaliści mówią, że coś nastąpiło pod warunkiem, coś nastąpiło z powodu, jest to uszukiwanie pewnych informacji, gdyż ja uważam jako inżynier, który ja reprezentuję nauki ścisłe, jest przyczyna i skutek, a my unikamy tejże dyskusji. Bardzo dziękuję, prosiłem o odpowiedź.
Dziękujemy również, panie Piotrze, za łączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję.
Faktycznie spora ilość ludzi korzysta z możliwości kształcenia się na poziomie wyższym. Mnie osobiście to bardzo cieszy. Patrzę na to pozytywnie. Dla mnie jest to wyrazem pragnienia, dążenia do rozwijania siebie, dążenia do wiedzy. Mnie to cieszy. Naprawdę cieszy. Jak popatrzymy na rozwój szkolnictwa w Polsce, mieliśmy czasy, kiedy szkoła podstawowa była krótka, potem było zamiast 4 klas, było 6 klas, pojawiły się kolejne poziomy kształcenia. Szkolnictwo wyższe jest tutaj, wydaje mi się, że dość naturalną odpowiedzią na potrzeby czasów. To, że z niego korzysta dużo osób, cieszę się z tego bardzo. Z jakim skutkiem? No cóż, miejmy nadzieję, że z coraz lepszym. Z drugiej strony można też sobie postawić pytanie, czy jakby tak wiele osób decyduje się na szkolnictwo wyższe, czy to nie jest przypadkiem wynik tego, że mniej dowiadują się na poprzednich poziomach kształcenia. Może powinniśmy wzmocnić szkoły podstawowe, może powinniśmy wzmocnić szkolnictwo średnie, tak aby tam już ludzie zdobywali tą wiedzę i te umiejętności, które oczywiście przydadzą mi się na rynku pracy, ale przydadzą mi się ogólnożyciowo. Wtedy też na poziomie wyższym byłaby możliwość zajęcia się troszeczkę innymi zagadnieniami, być może tak, jak pan to wspomina ze swojej ścieżki edukacji. Co do użycia logiki, no cóż, obserwując debatę medialną, chyba każdy z nas dostrzega to, że zdanie poprzednie nie w żaden sposób nie wiąże się ze zdaniem, które po nim następuje. Nie ma tej przyczynowości, o której pan mówił. No ale aparatu logicznego, kiedy możemy się nauczyć? Mnie nauczono na przedmiotach matematycznych. A przecież pamiętamy, jaki to był wielki krzyk, gdy przywracano obowiązkową maturę na matematyce. Troszeczkę akcentów technicznych, a zanim nastąpią te techniczne, także matematyczne, każdemu z nas potrzeba. Więc jeszcze raz zachęcam do takiego kształcenia siebie przede wszystkim, aby asymilować wiedzę z różnych dziedzin. Mamy tych dziedzin tak wiele, że naprawdę powinniśmy zacząć ich liczbę zmniejszać, scalać tą informację, a nie ją nadal szarpać i szufladkować.
2 minuty po godzinie 23:00 to czas na zegarach w naszej ojczyźnie. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: rola informatyki we współczesnych mediach, a naszymi gośćmi są wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy na chwilę przerwy muzycznej, po której kontynuujemy nasz dzisiejszy temat. 5,5 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: rola informatyki we współczesnych mediach. Temat ten podejmujemy z wykładowcami i studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Jarosław z Wejherowa na Kaszubach. Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych absolwentów uczelni, jak i również wykładowców. No, debata bardzo mądra, bardzo zasadna, tylko nie wiadomo czego, co było najpierw. Czy najpierw jajo, czy najpierw kura, czy najpierw informatyka, czy najpierw dziennikarstwo, a może retoryka, a może filozofia. Media dzisiaj są powszechnie używane i każdy w ręku ma dostępny, no, multum informacji. Ale jak z niego korzystają, to już jest inna sprawa. Ja na własny użytek robię ankietę i pytam napotkanych przypadkowo, ponieważ mam do czynienia jestem handlowcem, jestem przemysłowcą, usługodawcą różnych usług. No i pytam, co z tej wiedzy? Telefon, internet, no to jakieś bla bla. Przepisy, polityka, niekoniecznie, nie interesuje mnie to, a do wyboru idziecie, no tak, idziemy do wyboru, no to po co, skoro nie interesujecie się państwo polityką. Wiedza na poziomie mniej niż podstawowym, ale jeżeli rozpatrywać zasadność tych wszystkich aspektów, czy retoryka, czy filozofia, czy informatyka, czy dziennikarstwo, to ja bym jednak tu położył akcent najpierw na retorykę. Niestety dziennikarze, czy to w radio, czy w telewizji, po prostu niewłaściwie, nieprawidłowo akcentują. Nie ma tej wypowiedzi, jaką by sobie życzył pan profesor wspaniały Piotr Jaroszyński, czy pan wspaniały Wojciech Gąsowski, wykładowcy tej uczelni WSK SIM, czy również od filozofii wspaniały profesor pan Henryk Kiereś, który bardzo w prosty sposób i bardzo przystępny wykłada tą filozofię, tą podstawową i pierwszą, klasyczną. Więc myślę, że najpierw należy zwrócić uwagę na formę wypowiadania się, a potem te wszystkie nowinki. Ja też akurat w sobotę będę miał przyjemność, nie wiadomo z jakim szczęściem, bronić się na studiach podyplomowych z retoryki. I wiem, że to nie jest łatwo. Koledzy, dzwonimy do siebie, denerwują się, przygotowania całą parą, ale jak wyjdzie, nie wiadomo. Też może być błąd. Więc te wszystkie nowinki jak najbardziej. Jest to potrzebne, tylko w jakim stopniu z nich korzystamy. Jeśli chodzi o dzieci, powszechny dostęp. Pornografia, co było wspomniane tutaj, no i muzyka. Oczywiście sami byliśmy młodzi, sami słuchaliśmy muzyki różnej, płyty, magnetofony, takie dzieci teraz też, ale kontroli nie ma, że. A poza tym szkodliwość. Szkodliwość, bo jednak jest to promieniowanie, są to fale elektromagnetyczne, bardzo skondensowane. Ja sam, jeżeli zbyt długo rozmawiam przez telefon, to odczuwam jakiś taki dziwny ucisk. Więc też należy to mieć na uwadze, że to nie jest takie dobro, które powszechnie może być używane i zawsze, które ma swoje negatywne również oddziaływanie. Ale pomimo wszystko z przyjemnością słucham tej audycji, dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, ale miejmy na uwadze fakt, że jednak należy nacisk kłaść na używanie rozumu, uformowanego rozumu, by potem mieć tak zwane sumienie, by pięknie się wypowiadać, by prawda, dobro i piękno nie zamieniło się w kłamstwo, w zło, a nawet brzydotę. Wszystkiego najlepszego, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Jarosławie, ze wzajemnością. Wszystkiego również najlepszego i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Bardzo dziękuję za telefon. On dokładnie wpisuje się w treść naszej rozmowy i naszych ostatnich dociekań. Zastanawialiśmy się, jak kształcić dziennikarzy, aby byli uniwersalni, aby dawali sobie radę zarówno na rynku mediów klasycznych, jak i wykorzystując nowoczesne technologie. I nic też nie negował, że są przedmioty, które w toku studiów właściwie były zawsze, czy na Politechnice, czy na akademiach medycznych. Filozofia była zawsze obecna. U nas jest duży komponent na każdych studiach etyki. Jest duży komponent przedmiotów, które kształtują człowieka, ale pan mówił tak ładnie, takimi ładnymi zdaniami na temat niektórych przedmiotów, natomiast w stosunku do przedmiotów technicznych, w stosunku do inżynierów, użył pan takiego słowa, które no nie ma za bardzo pozytywnego określenia. Trzykrotnie w swojej wypowiedzi nazwał pan technologie komputerowe i technologie internetowe słowem nowinka. Ja rozumiem, że pan jest w pewnym sensie zafascynowany filozofią i to dobrze. Moja pasja dotycząca filozofii i nauk podstawowych i pierwotnych trwa od wielu lat, natomiast ja nigdy bym sobie nie pozwolił, aby no, nazwać inne dziedziny nauki i ludzi tym się zajmującymi no takim no nie najładniejszym słowem. Proszę pana, nauka jest całościowa. Są ludzie, którzy zajmują się naukami technicznymi, są ludzie, którzy zajmują się naukami medycznymi, a największy problem, który dzisiaj mamy z młodym pokoleniem, to jest problem wynikający z tego, iż starsze pokolenie traktuje technologie komputerowe właśnie jako takowe nowinki. Że och, tu przechoruje to dziecko tego tableta, ten telefon, to przecież ta nowinka, bo nowinka, sformułowanie efemeryda, ona zaginie, nie będzie problemu, wszystko będzie okej. Nie, drogi panie, to nie jest nowinka. To jest już bardzo duży dział współczesnej nauki. To jest dział, który zdobywa sobie coraz większe pole we współczesnym świecie i prawdą jest, że powinniśmy na tym polu uważać, pilnować, ale najważniejszą rzeczą jest wykształcić dobrze młodych ludzi. Doktor Kowalski wspominał, że się cieszy, że tak dużo osób przychodzi na wyższe studia. Ja też się bardzo cieszę. Tylko my musimy tym młodym ludziom na studiach wyższych no, zaproponować coraz lepsze i co niestety coraz trudniejsze programy nauczania. I to jest problem. Przecież na świecie nie ma mniej informacji, tylko jest jej więcej. Zatem studenci, którzy studiowali 10 lat temu, mogli się uczyć mniej. Dzisiaj studenci muszą się uczyć dużo więcej. I to jest problem. Dzielenie nauki, klasyfikacja nauki, to takie XIX-wieczne pojęcia, gdzie rzeczywiście każdą dziedzinę musimy jakoś zaszufladkować, gdzieś nie napisać. Poprzedni rozmówca używał na przykład takiego sformułowania, że on jest przedstawicielem nauk ścisłych. Jeśli spojrzymy sobie na dualizm, no to jeśli są jakoweś nauki ścisłe, no to po drugiej stronie powinny być rozwlekłe. Ja nie słyszałem takiego podziału, więc może nie dzielmy nauk, tylko nauki, dokonujmy jakiejś syntezy i w ramach tej syntezy spróbujmy stworzyć sensowny, syntetyczny program kształcenia, aby był on dobry, obopólnie dobry i dla wykładowców, i dla studentów. Nie możemy sobie pozwolić na takie stereotypowe, no i powiem szczerze, staroświeckie podziały. No, one nie powinny już funkcjonować w dzisiejszym świecie. Człowiek jest jednością, nauka jest jednością i spróbujmy zastanowić się, w jaki sposób, bo to jest trudne, bardzo trudne zadanie, dostosować współczesne programy nauczania, aby z jednej strony nasi studenci nie zagubili się w szumie informacyjnym, z drugiej strony, żeby mieli szansę poznać różne nauki. No przecież nie możemy ustalić też programu nauczania, który będzie 20 godzin dziennie, no bo nie dadzą rady. To jest bardzo trudna decyzja i dzisiejsza audycja dotycząca styku informatyki i dziennikarstwa. Jeśli byśmy chcieli cały dział informatyki i cały dział dziennikarstwa wrzucić do jednej głowy studenta, to nie będzie szans. Ja myślałem, oczekiwałem, że będą telefony, które nam podpowiedzą w tej materii. Co ważniejsze, co mniej ważne, bo oczywiście, że są nauki, z których nigdy nie wolno rezygnować i one są zawsze w naszej szkole nauczane, natomiast problem pozostaje.
15,5 minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych, rola informatyki we współczesnych mediach. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie Pan Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami i skąd?
Zbigniew Haniecki. Jestem wykładowcą informatyki w naszej uczelni. Dzisiaj w ten sposób połączę się z naszymi radiosłuchaczami i z moimi kolegami z uczelni. Bardzo interesujący temat. Informatyka w nowoczesnych mediach, tak, we współczesnych mediach. I no i różne głosy na ten temat, tak, i różnego rodzaju wypowiedzi, również takie zmierzanie, może poszukiwanie tego dobrego kierunku, w którym na ten temat należy rozważać. Zwróćmy uwagę no, właśnie na sam ten temat, informatyka w mediach. Co tak naprawdę ta informatyka w mediach może oznaczać? Do czego ona służy? W zasadzie czym jest informatyka? Jest cały taki szereg pytań, które warto jest właśnie sobie zadać. My staramy się w naszej uczelni to właśnie pytanie zadawać i w taki sposób je rozwijać, kierunkować w nauczaniu naszych studentów, właśnie aby wyciągnąć z niego jak najwięcej dobra. Przede wszystkim, czym jest informatyka, bo tutaj ten temat jest poruszany wielokrotnie i jaka jest jego rola w obecnym świecie. Nie da się już tak naprawdę w żaden sposób pominąć informatyki. W tej chwili każdy, kto żyje, praktycznie rzecz biorąc, musi się tą informatyką posługiwać w jakimkolwiek kontekście. Czy to jest po prostu obsługa telewizora, urządzenia takiego, które mamy na co dzień, czy po prostu właśnie komputera. Do czego mogą informatycy dołożyć jakby tą cegiełkę w użytkowanie naszego obecnego świata? W każdej dziedzinie. Staramy się, żeby ten świat był dzięki temu łatwiejszy w użyciu, żeby był piękniejszy. Dzięki rozwojowi grafiki komputerowej uzyskujemy piękniejszy przekaz tego świata. Przetwarzamy grafikę. Dawniej można było zobaczyć w internecie tylko tekst. Następnie można zobaczyć piękne widoki. Człowiek, który nigdy nie odwiedzi innego kraju, może nawet czasem bardzo bliskiego albo nawet bardzo odległego, w tej chwili może obejrzeć zdjęcia, a w kolejnym kroku może zobaczyć film, może zobaczyć obraz trójwymiarowy dzięki nowym technologiom, specjalnym goglom, może po prostu właśnie wejść w ten realizm. No, niektórzy zapewne powiedzą, że telewizja też daje tego typu możliwości, ale tutaj można powiedzieć, można sobie dobierać ten kontekst no, zupełnie dowolnie. Informatyka dla mediów, tak? Czyli dla dziennikarzy. O ile łatwiejsza może być praca, szybsza, wygodniejsza właśnie dzięki informatyce. Te narzędzia, które dostają obecnie właśnie pracownicy mediów, pozwalają właśnie uzyskać dużo, dużo lepsze efekty w krótszym czasie. Można bardziej skoncentrować się na wybór tematu, na doborze materiału, sceny, w zależności od tego, czy jest to materiał radiowy, czy telewizyjny. No nie wiem, może jeszcze jakieś pytanie jest na ten temat.
Czy jest pytanie?
Pytanie to, nie wiem, szczęść Boże, Zbyszku, bardzo dziękuję za telefon i za temat, za tematkę, którą poruszyłeś, bo rzeczywiście może zapomnieliśmy albo gdzieś nam umknęło w kształceniu dziennikarza. Dużo mówiliśmy o tekstach, o słowach, o mediach, natomiast zupełnie umknęła nam rzecz niezmiernie istotna, o której pan doktor Haniecki zechciał powiedzieć. No przecież obraz i film. To jest też dziennikarstwo. Patrzymy sobie tylko i wyłącznie taki suchy przekaz informacyjny. A przecież gdzie miejsce na obrazy, na obrazy, które no, też powinny być pięknie namalowane. No, sam prowadzę zajęcia z podstaw grafiki komputerowej ze studentami informatyki i wiem, jak duże problemy mają niektórzy z nich, żeby stworzyć na monitorze komputera coś, co rzeczywiście będzie estetyczne. To wcale nie jest proste. Jest grupa studentów, którzy rzeczywiście przychodzą na zajęcia i oni wcześniej zajmowali się sztuką, rysowali, szkicowali. Tak, oni to robią wspaniale. I te zajęcia są taki, też dla mnie takim przykładem, w którym widzę dwa światy. No, ludzie, którzy przyszli studiować informatykę, chcą zostać grafikiem komputerowym, ale no, tym, którzy nie mają żadnych zdolności graficznych, to jakby się wydawało, że komputer no, za nich coś zrobi, że ich braki naprawi, że oni tylko ruszą kilka razy tą myszką, napiszą parę linii i to potem coś pięknego powstanie. Nie. Piękne obrazy powstają w wyniku no, bardzo, bardzo skrupulatnej i długiej pracy. Trzeba nabyć umiejętności posługiwania się wieloma narzędziami. Trzeba no, czasami wykorzystać języki skryptowe. No i przede wszystkim trzeba również umieć rysować. No, to jest bardzo podobny problem. Najpierw rysujemy ręką, a potem dopiero prowadzimy grafikę komputerową. To jest ważna rzecz. Student tu chciałby coś powiedzieć. Proszę bardzo, panie Michale.
Dołączę się jeszcze do odpowiedzi na to pytanie, ale bardziej troszkę może od strony odbiorcy informacji dzisiejszych mediów. Ze względu na to, że jak z własnego doświadczenia widzę, że często nawet przeglądam internet, cokolwiek, pierwsze na co zwracam uwagę to czy obraz mnie przyciągnie do informacji. Już nawet rzadko kiedy się... Dzisiejszy odbiorca w ogóle rzadko kiedy czyta tekst, pierwsze co zwraca, albo ogląda film, który jest zamieszczony w poście, czy w jakimkolwiek w jakiejkolwiek stronie internetowej, albo ogląda obraz, to co jest tam rzadane. Jeżeli w jakikolwiek sposób to go przyciągnie do informacji, jest duża szansa, że przeczyta tekst. Stąd taki mój wniosek, że skoro już poruszamy temat kształcenia dziennikarzy przyszłych, że może też duży nacisk się powinno położyć na właśnie typowe przedmioty związane z grafiką, związane z oprawą i szatą graficzną tego, co oglądamy. Bo wydaje mi się, że często jak przeglądam internet właśnie dochodzę do wniosku, że gdzieś tego zabrakło, gdzieś tego nie ma. Nie pojawia się jakby... jest tendencja taka, że to, co w tekście jest napisane, to jest najważniejsze, jak tak patrząc od strony dziennikarza, a bagatelizuje się obraz, który... jak nawet jest takie przysłowie, że jeden obraz może oznacza więcej niż 1000 słów. Myślę, że powinno właśnie się duży nacisk obecnie położyć na obraz, który się wstawia w informacje i żeby była ona jakaś bardziej estetyczna i przyciągająca.
Prosimy jeszcze pana doktora Zbigniewa.
Tak, bardzo dziękuję właśnie za to uzupełnienie. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że doktor Siński właśnie wspomina o tym, o połączeniu w programach nauczania. Te elementy w naszej uczelni mają miejsce, zresztą właśnie prace prowadzone pod kierunkiem pana doktora Sińskiego mają znakomity odbiór, są bardzo cenione i zarówno pod względem właśnie formy graficznej, jak i samej wartości, tak? Tutaj mamy do czynienia z modelowaniem obiektów trójwymiarowych, mamy do czynienia z modelowaniem światła, różnego rodzaju właśnie bardzo interesujących elementów, których tak zazwyczaj właśnie, na które nie zwracamy uwagi, możemy na nie po prostu popatrzeć, ale kiedy one są właśnie wymodelowane, to przy pomocy komputerów możemy na nie zupełnie inaczej spojrzeć. Jednym z takich najbardziej ciekawych ostatnich prac to jest praca naszego wspólnego studenta, który wymodelował naszą świątynię, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gazdyny Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Są prace, liczne prace pokazujące historię przepięknie lotnictwa czy też wojska lądowego, które właśnie powstają pod okiem doktora Osińskiego. I to nie do końca tak jest, że jakby nie zwracamy na tą sprawę uwagi, tylko właśnie ten obecny świat w tej pogoni za szybkim uzyskaniem efektu, tak, przyciągnięcia słuchacza, czy też widza w zasadzie, tak, bardziej na ten temat w tym momencie raczej powiemy o widzu z pięknym obrazkiem, po prostu się do tego ogranicza. Ale jednak już coraz większy nacisk kładzie się właśnie na to, aby nie tylko umieścić zdjęcie czy film, ale żeby w jakiś sposób je uzupełnić fajnymi elementami, ładnymi elementami. I właśnie do tego powinniśmy dążyć. Wiele na pewno można mówić głosów krytycznych na temat świata, na temat tego, że coś jest nie tak. Ale po co? Starajmy się czynić, aby to wszystko, co nas otacza, było coraz piękniejsze. Właśnie starajmy się ubogacać się obraz, który tworzymy, informacje, które pokazujemy, elementami, ciekawymi elementami, które właśnie będą przyciągały przede wszystkim uwagę, zaciekawiały, zachęcały tego czytelnika, obserwatora do właśnie zajrzenia do tekstu, bo tutaj właśnie pan student bardzo trafnie powiedział, że wiele osób ogranicza się tylko do oglądania, prawda, że coraz mniej jest rzeczywiście, że często, że nie coraz mniej, ale że często zdarza się tak, że ktoś po prostu nie czyta, tylko przegląda, tak klika, bo teraz tak łatwo jest po prostu klikać z jednego linku do drugiego linku, prawda, i ta informacja obrazowa przenika jakby to nasze pozyskiwanie wiedzy. Ale właśnie chodzi o to, że kiedy będzie jakiegoś rodzaju takie właśnie piękne przedstawienie tego świata, który jest piękny tak naprawdę, to może właśnie jednak zachęci go do tego śledzenia. I tego właśnie na to wszystko musimy wskazywać i wskazujemy właśnie naszym, no nazwijmy to klientom, tak? No bo informatyk jest pewnego rodzaju usługodawcą, jest wykonawcą pewnych działań, które są wykonywane dla kogoś. I w naszej uczelni jest to sytuacja w ogóle bardzo komfortowa, bo tak naprawdę informatycy właśnie są w jednym miejscu z dziennikarzami, z politologami, z kulturoznawcami, z filozofami i w każdej tej dziedzinie mogą im pomóc. A tej jakby tego wspomagania jest potrzeba ogromna, bo nie musi każdy rzeczywiście umieć czegoś zaprogramować. Tutaj wspomina pan doktor Osiński o no, zaprogramowaniu czegoś przy pomocy nawet bardzo prostych czasami skryptów, ale jednak zaprogramowania. Do tego
panie
trzeba
doktorze,
posiadać jakąś wiedzę. Tak?
Musimy malutku kończyć, oczywiście, bo czas nam umyka. Serdecznie dziękujemy za to włączenie się i za ubogacenie naszej dzisiejszej dyskusji. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę o słowo podsumowania na zakończenie naszej dzisiejszej audycji.
A więc tematem była rola informatyki we współczesnych mediach. Trzeba by odpowiedzieć w końcu na to pytanie jakoś jednoznacznie, krótko. Ja bym powiedział zasadnicza. Tak chwilę mając możliwość zastanawiania się nad telefonami naszych słuchaczy, szczególnie nad tym drobnym momentem, kiedy słuchacz zwrócił uwagę na to, że można się zastanowić, co było pierwsze. Faktycznie, czy pierwsze były możliwości technologiczne i ten obszar został skolonizowany przez media? Czy w drugą stronę była potrzeba i informatyka je zaspokoiła. Rola jest zasadnicza. Podstawowa.
Ja jeszcze może tutaj dodam. Ogólnie pytanie jest dosyć w sumie, można nie odpowiadać bardzo długo, ale wydaje mi się, że rola jest informatyki we współczesnych mediach jest przede wszystkim w dużej mierze polega na dostarczeniu narzędzi, na ułatwieniu pracy dziennikarzowi, na tym, żeby odnalazł się w tym zatłoku informacji, jak nawet pojawiło się w międzyczasie taka kwestia, że dziennikarze zastąpią roboty. Tak, zdecydowanie, bo w dzisiejszych czasach nie jesteśmy w stanie sobie w żaden sposób radzić z ogromem tych informacji. Jak osobiście sam nawet przeglądam czasami internet czy coś, schodzi się dużo czasu na tym, żeby znaleźć konkretną jakąś informację. Więc jak najbardziej to są przede wszystkim narzędzia do ułatwienia pracy dziennikarzom.
Ja ze swojej strony dodam tyle, że ja uważam przynajmniej, że informatyka jest niezbędna zarówno po stronie dziennikarzy, jak i całego zaplecza. Pamiętajmy o tym, że bez inżynierów informatyki, bez specjalistów nie byłaby telewizja na tym poziomie, na którym jest, nie byłoby mediów cyfrowych, które w tym momencie powstały. Dalej byśmy chyba pisali na kartce ołówkiem.
A ja ze swojej strony, kończąc dzisiejszą audycję, chciałem podsumować dość może kontrowersyjnie, ale mówimy o informatyce jako o narzędziu. Wszyscy wspominaliście, że to jest dyscyplina służebna. Troszeczkę deprecjonując rolę informatyki, ja chciałem zauważyć, że tak naprawdę w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych nie używa się słowa informatyka. Dziś używa się już słowa computer science, czyli nauki komputerowe. I one na pewno nie są ani służebne, ani gdzieś tam zepchnięte na bok. Są to nauki, które mieszczą w sobie i nauki humanistyczne, i nauki biologiczne, i wiele, wiele innych, tworząc duży konglomerat wzajemnie współpracujących z sobą ludzi. Ja tak sobie wyobrażam przyszłość, że będziemy rzeczywiście kształcili ludzi całościowo, globalnie. Nie można człowieka podzielić na części ścisłe i rozwiązłe. Człowiek jest całością i informatyka jest częścią tej całości, częścią dziennikarstwa i wydaje mi się, że będziemy ciężko pracowali i częściej rozmawiali na takie tematy. Uda nam się wtedy znaleźć receptę na jak najlepsze szkolenie studentów, ponieważ no dzisiaj studenci są bardzo wymagający, bo chcieliby umieć i obsługiwać komputery i pisać skrypty, a z drugiej strony również by chcieli pięknie pisać teksty, malować i robić inne rzeczy. To wszystko trzeba wyważyć, to wszystko wymaga pracy, czasu i spokoju, czego życzę studentom jak najbardziej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Informatyka we współczesnych mediach, jej rola. Temat niezmiernie widzimy tutaj szeroki. Najważniejsze jest chyba to, aby informatyka, media, aby te dwie rzeczywistości razem połączone pomagały w docieraniu do prawdy współczesnym i przyszłym dziennikarzom. Niech tak się stanie. Bardzo serdecznie dziękuję wykładowcom oraz studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Jest z nami pan dr Grzegorz Osiński, dyrektor Zakładu Informatyki, pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca technologii sieciowej, pan magister inżynier Adam Szalach, absolwent dziennikarstwa i informatyki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej oraz pan Michał Chłowski, student trzeciego roku informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Serdecznie panom dziękuję, serdecznie dziękuję również radiosłuchaczom za zaangażowanie, za słuchanie.